Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Będziemy dzisiaj kontynuować temat decyzji i zarazem kończyć go. Mam taki zaszczyt i przyjemność poprowadzić piąte nauczanie z tej serii. Chciałem się dzisiaj skupić na dwóch cechach powiązanych ściśle z decyzjami. Mogliście mieć już mały spoiler w tytule. Konkretnie na tej drugiej, czyli konsekwencji. Tak mówiąc najprościej, być konsekwentnym albo być konsekwentnym w decyzjach oznacza to, że jeśli podejmujesz jakąś decyzję, zobowiązujesz się do czegoś, coś postanawiasz, to to robisz. Oczywiście pod tą definicję mogą się podłapać jakieś takie trywialne czynności, typu, że nie wiem, decyduje się, że się podrapie po ręce, ale jakby nie o to w tym chodzi. Konsekwencja ma tak naprawdę znaczenie i jest pożądaną cechą, tym bardziej decyzje, które dotyczą, są długoterminowe, bardziej rozległe i poważne. Że najczęściej decyzje, które podejmujemy, są jednorazowe, tak to nazwijmy, że stajemy przed jakimś problemem, znajdujemy rozwiązanie, po czym są następstwa, konsekwencje tego, ale sam temat jest jakby już zamknięty. Taki prosty może przykład. Chcesz kupić nowy samochód, także oglądasz jakieś modele, czytasz opinie, umawiasz się na jazdy próbne i ostatecznie się decydujesz na zakup danego modelu i jakby sprawa jest już zamknięta. Tak, decyzja już do ciebie nie wraca. Co prawda gdzieś w przyszłości być może auto będzie awaryjne albo będzie generować duże koszty napraw. Być może będziesz nawet żałować tego zakupu, ale no już jakby w tym momencie nie stajesz przed decyzją, czy kupić ten samochód, czy nie, no bo to zrobiłeś. Tak? Decyzje długoterminowe to są najczęściej zobowiązania albo postanowienia, które dotyczą jakichś cyklicznych problemów, które się pojawiają w naszym życiu. I za każdym razem, gdy właśnie jest jakaś taka sytuacja, która mieści się w dziedzinie tej decyzji, którą podjęliśmy, to główną właśnie motywacją tego, jak postąpimy, jest ta długoterminowa decyzja. Taki prosty przykład. Decydujesz się na zrobienie formy. Postanawiasz, że codziennie rano po przebudzeniu robisz krótki trening. Oprócz tego jakąś sobie dietę ustalasz, czasem idziesz na siłownię. Jeśli jesteś konsekwentny, to za każdym razem rano, gdy wstajesz, to nie masz dylematu w głowie, czy dalej leżeć, poprzeglądać media, zrobić sobie śniadanie, tylko robisz ten trening. Ale nie jest to wynikiem jakichś długotrwałych twoich przemyśleń w danym momencie, tylko jest to wynikiem tej decyzji, którą podjąłeś wcześniej, o tym, że chcesz zrobić formę. Z takich poważniejszych decyzji tego typu jest zawarcie związku małżeńskiego. Czyli postanawiasz, oczywiście z wzajemnością, że chcesz z drugą osobą spędzić resztę życia i chcesz z nią być we wszystkich dobrych i złych chwilach. I podczas już trwania związku małżeńskiego, kiedy pojawia się jakiś problem, niezgoda, być może kłótnia, to nie chcesz brać rozwodu czy uciekać od tego, ale robisz wszystko, tak, poprzez rozmowę albo szukanie rozwiązań, żeby przywrócić tą relację do pierwotnego, właściwego stanu. Ale nie jest to jakby wynikiem tego, że przy każdej takiej pojedynczej sytuacji niezgody masz jakieś wielkie rozważania w swojej głowie, robisz listę plusów i minusów, dyskutujesz o tym z przyjaciółmi. Jest to wynikiem przysięgi, która była złożona wcześniej. I jest też oczywiście ta najważniejsza decyzja, na której chcemy się dzisiaj skupić, czyli decyzja zawierzenia swojego życia Bogu. Tak, czyli w pewnym momencie swojego życia uświadomili sobie, że jesteś grzesznym człowiekiem i nie jesteś sobie sam w stanie dać rady bez Boga. Nie chcesz już się więcej kierować swoimi pragnieniami, ale tym, co chce dla ciebie Bóg. Chcesz mu ufać, być wiernym w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach. A jak jest w praktyce? Czy jesteśmy zawsze konsekwentni? Myślę, że niekoniecznie. Już jak wiemy, mamy bardzo dużo rozwodów, ludzi, którzy nie dotrzymują danego słowa. Są też ludzie, którzy decydują się odejść z Kościoła albo nawet się odwrócić od Boga. Jakie są tego powody? Najczęstszymi powodami rozwodów, i kilka przykładów może podam, jest niezgodność charakterów, problemy finansowe albo zdrada, z czego zdrada jest najczęściej motywowana tym, że jednej osobie czegoś brakuje w relacji albo się coś nie podoba i zamiast próbować o tym porozmawiać, woli to znaleźć w innej osobie. Ludzie nie dotrzymują obietnic, najczęściej z tego powodu, że pojawiają się jakieś zmienne, o których wcześniej nie myśleli. Bardzo często podejmujemy pochopnie obietnice, tak zobowiązujemy się do czegoś, nie rozważając jakby wszystkich rzeczy, które mogą się po drodze wydarzyć. Kiedy pojawi się jakaś komplikacja, to bardzo często wolimy się wymigać od tego problemu albo przejść bokiem, tylko zamiast dotrzymać danego słowa. Ludzie z Kościoła często odchodzą przez złe relacje z innymi ludźmi, przez to, że ktoś im wyrządził krzywdę, a decydują się odwrócić od Boga, dlatego na przykład, że Bóg miał na ich życie inny plan, niż oni to sobie wyobrażali. Jest to na ich na tyle mocnym przeżyciem, że nie potrafią się z tym pogodzić, że się obrażają na Boga, albo w ogóle zaczynają wątpić w Jego istnienie i nad tym, że panuje nad wszystkim. Jest oczywiście więcej przykładów, ale te, co wymieniłem, myślę, można wsadzić do jakiego jednego dużego worka zatytułowanego problemy, przeszkody i trudności. Oczywiście myślę, że są takie wyjątkowe sytuacje, w których zmiana zdania, zrobienie czegoś wbrew swoim zasadom, niedotrzymanie obietnicy jest uzasadnione, jest tak naprawdę jedyną mądrą decyzją w danej sytuacji, ale bardzo często tak nie jest. A na pewno nie jest już tak w życiu chrześcijanina, dlatego że nie ma ani takich okoliczności, ani takiej sytuacji, która byłaby w stanie usprawiedliwić grzech i działanie wbrew Bogu. Oczywiście ktoś może na przykład zarzucić takim czymś, że czasem można skłamać i jest to właściwe. Na przykład, żeby nie urazić danej osoby w danym momencie, która może nie za dobrze się czuje psychicznie, mówiąc jej całą prawdę, ale no ja uważam, że to już jest to, co właśnie Bóg od nas chce w takim momencie, czyli tego już nie kwalifikujemy jako grzech. I dzisiaj chciałbym się pochylić nad historią człowieka ze ścisłej czołówki, ludzi wytrwałych i konsekwentnych w Biblii. Także otwórzmy Księgę Daniela na 6 rozdziale. Jest to bardzo znana historia, jest trochę tekstu, ale myślę, że możemy sobie przeczytać, przypomnieć trochę, odświeżyć szczegóły. A Dariusz Med objął panowanie, mając 62 lata. Postanowił on powierzyć rządy nad królestwem 120 satrapom, którzy mieli być rozmieszczeni po całym obszarze podlegającym jego władzy. Nad nimi z kolei ustanowił 3 ministrów, z których jednym był Daniel. Satrapowie mieli rozliczać się przed ministrami spełnionych obowiązków, tak aby król był chroniony przed jakąkolwiek szkodą. Wkrótce okazało się, że Daniel wyróżniał się na tle pozostałych ministrów i satrapów, ponieważ był w nim nadzwyczajny duch. Król zamierzał nawet powierzyć mu rządy nad całym królestwem. To sprawiło, że ministrowie i satrapowie szukali w sprawach służbowych powodu do skargi przeciw Danielowi. Nie mogli jednak znaleźć niczego, co zasługiwałoby na naganę. Daniel okazywał się człowiekiem godnym zaufania, także nie dało się u niego stwierdzić żadnego zaniedbania ani oznak korupcji. Przeciwnicy Daniela doszli więc do wniosku. Nie znajdziemy u niego powodu do skargi, chyba że wpadniemy na coś, co łączy się z prawem jego Boga. Ministrowie i satrapowie po wspólnych uzgodnieniach przybyli zatem do króla z takim oto pomysłem. Król Dariuszu, żyj na wieki. Uzgodniliśmy wspólnie, ministrowie królestwa, namiestnicy, satrapowie, doradcy i zarządcy, że warto by wydać zarządzenie królewskie i pisemny nakaz, stanowiący, że każdy, kto w ciągu 30 dni zaniesie jakąkolwiek prośbę do jakiegokolwiek boga lub człowieka, oprócz ciebie, królu, zostanie wrzucony do lwiej jamy. Wydaj więc taki nakaz, królu, i podpisz stosowne pismo, by zgodnie z zasadą nienaruszalności prawa Medów i Persów twoje postanowienie nie mogło zostać cofnięte. I król podpisał pismo z takim właśnie nakazem. Daniel, gdy dowiedział się, że taki nakaz wszedł w życie, udał się do swojego domu. W górnej komnacie miał okna otwarte w stronę Jerozolimy. Tam 3 razy dziennie zginął przed Bogiem kolana, modlił się i uwielbiał go. I tym razem zrobił to samo, co zwykł robić zawsze. Wtem padli przeciwnicy. Zastali Daniela na modlitwie, na szukaniu łaski u Boga. Ruszyli zatem do króla i powołali się na jego nakaz. Czy nie podpisałeś nakazu stanowiącego, że każdy, kto w ciągu 30 dni zaniesie jakąkolwiek prośbę do jakiegokolwiek Boga lub człowieka oprócz ciebie, królu, zostanie wrzucony do lwiej jamy? Owszem, podpisałem, odpowiedział król. I to zgodnie z zasadą nienaruszalności prawa Medów i Persów. Otóż Daniel, donieśli, jeden z wygnańców judzkich lekceważy ciebie, królu, twój rozkaz i podpisany przez ciebie nakaz. 3 razy dziennie zanosi swoje prośby do Boga. Donos ten nie spodobał się królowi. Zaczął się zastanawiać, jak Daniela ochronić. Aż do zachodu słońca robił wszystko, żeby go uratować. Jego przeciwnicy jednak zgodnym tłumem naciskali na króla. Trzeba pamiętać, królu, przypominali, że zgodnie z prawem Medów i Persów żaden nakaz lub przepis, który król ustanawia, nie może zostać cofnięty. W końcu król polecił sprowadzić Daniela. I rzucono go do lwiej jamy. Ale na rozstanie król powiedział do niego: twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, wyratuje cię. Potem przyniesiono kamień. Położono go na otworze jamy. Król opieczętował go swoim sygnetem. Dostojnicy swoimi. Sprawa Daniela miała już nie ulec zmianie. Gdy było po wszystkim, król poszedł do swojego pałacu. Noc spędził na poście. Nie sprowadzono mu tancerek. Sen go odbiegł. Ledwie zaczęło świtać. Bardzo wcześnie rano król, pełen niepokoju, śpiesznie ruszył w kierunku lwiej jamy. Kiedy przybył na miejsce do Daniela, zawołał smutnym głosem: Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu tak wiernie służysz, zdołał cię ocalić od lwów? A Daniel przemówił do króla: królu, żyj na wieki. Mój Bóg posłał swojego anioła i zamknął paszczę lwów. Nie wyrządziły mi one żadnej szkody. On uznał, że jestem niewinny. Również wobec ciebie, królu, nie popełniłem żadnego przestępstwa. Król odetchnął z ulgą. Rozkazał wyciągnąć Daniela z wielej jamy. A gdy wyciągnięto, okazało się, że jest nietknięty. Stało się tak dlatego, że ufał swojemu Bogu. Tutaj może na chwilę przerwiemy. Że głównym bohaterem w tej historii jest Daniel, który, jak wiemy z poprzednich rozdziałów, jest człowiekiem, który był zawsze wiernym Bogu, słuchał jego przykazań i nie zmieniały to nawet różne trudne okoliczności, w których stawał. Bóg po drodze mu błogosławił, dokonując wiele cudów. Jednak tutaj już mamy trochę inne okoliczności, bowiem historie Daniela, które wcześniej czytaliśmy, działy się w Babilonie, głównie za czasów króla Nebukadnesara, potem Belszazara. Historia tutaj zaczyna się niedługo po tym, jak Babilon został zdobyty, a na tronie zasiada Dariusz. Bez wątpienia zmieniło się prawo i zasady zarządzania państwem, cóż możemy przeczytać na samym początku tego rozdziału. Prawdopodobnie zmieniły się zwyczaje, tradycje, kultura. Jednak to, co się nie zmieniło, a w zasadzie ten, który się nie zmienił w tej historii, to Bóg. Dalej błogosławi Danielowi, dając mu niesamowitą mądrość i zaradność w zarządzaniu królestwem. Tak bardzo, że król chciał go postawić jeszcze wyżej niż cała reszta ministrów. Jednak nie podoba się to właśnie tej całej reszcie ministrów i zaczynają knuć spisek. Niestety tak jest na tym świecie i myślę, że póki tu jesteśmy, zawsze tak będzie, że tak samo jak możemy być pewni Bożego działania, możemy być też niestety pewni działania szatana. Szatan jest przewlekłą nienawiść w stosunku do Boga. Nienawidzi wszystkiego, co jest z nim związane i będzie robił wszystko, co w jego mocy, żeby nas od niego oddalić. A szczególnie narażeni są ci ludzie, którzy są blisko Boga. Tym razem szatan wykorzystał jedną z największych słabości ludzkich, czyli zazdrość i chęć porównywania się do innych. Satrapowie wiedzieli, że nie są w stanie znaleźć nic na Daniela na drodze służbowej, dlatego posłużyli się jego wiarą. I tutaj szatan wykorzystał kolejną ludzką słabość, tym razem króla Dariusza, tą chęć bycia podziwianym. Bez wątpienia królowi tak wielkiego państwa, który ma też aspiracje do podbojów, zależało na autorytecie i na tym, żeby być zapisanym na kartach historii. Dlatego gdy słyszy, że wszyscy będą musieli się modlić tylko do niego, myślę, że trochę, powiedzmy, wyłączył mu się mózg. Nie był tak zapatrzony w siebie, że nie zwietrzył postępu. Nie zwrócił uwagi na to, że nie ma przy tym wszystkim jego najbardziej zaufanego człowieka Daniela i że dekret, który ma zaraz wydać, jest przeciwko Bogu Daniela. Daniel jednak w dalszym ciągu jest wytrwały i w obliczu śmierci modli się do Boga i uwielbia go. Oczywiście zostaje to wychwycone i doniesione królowi. Król zaczyna rozumieć, że został zmanipulowany i początkowo stara się wymigać od wymierzenia kary Danielowi, ale prawo to prawo, że ostatecznie Daniel zostaje wrzucony do lwiej jamy. Bardzo ciekawa jest tutaj postawa króla Dariusza. To, że niewierzący król z obcego kraju wierzy, że wręcz jest przekonany, że Bóg uratuje Daniela. Myślę, że naprawdę Boże działanie w życiu Daniela musiało być niesamowite i bardzo widoczne, że z ust Dariusza wyszły takie słowa. Myślę, że to jest dobrym przykładem, że nasza taka codzienna, nawet niewerbalna postawa wobec Boga może nawet nieświadomie coś zmieniać w życiu ludzi obok nas. Tym razem też Bóg zadziałał w cudowny sposób i rano Daniel wychodzi z dwie jamy cały i zdrowy. I można by w tym miejscu jak postawić kropkę. Bóg uratował życie wiernego mu człowieka, ale mi się tutaj automatycznie wręcz nasuwa jedno pytanie, które skłania do głębszego zastanowienia się nad tą historią. Gdyby Daniel, mimo dekretu, dalej modlił się do Boga, został wrzucony do lwiej jamy i zjadłyby go lwy, czy to znaczy, że Bóg opuścił Daniela? Jak słyszymy i znamy wiele historii ludzi z Biblii, albo też spoza Biblii, misjonarzy na przykład, którzy byli do samego końca wierni Bogu, a ginęli w ekstremalnych okolicznościach, albo mieli bardzo ciężko w życiu. Czy to jest tak, że Bóg jest obecny w naszym życiu w kratkę? A może po prostu stworzył świat i w ogóle nie interesuje go, co się tutaj dzieje? Jedną z najczęstszych odpowiedzi udzielanych przez ateistów na pytanie, czy wierzą w Boga, albo dlaczego nie wierzą w Boga, jest pytanie, jak Bóg może istnieć, skoro na świecie mamy tyle wojen, śmierci, chorób, głodu, zbrodni i tak dalej. Wszyscy znamy takie fakty historyczne jak I wojna światowa, II wojna światowa. Wiemy, co się działo na przykład w Rzymie za czasów panowania Nerona. Największa epidemia w historii dżumy według szacunków zabrała na tamten świat nawet 40% populacji ówczesnego świata, nie oszczędzając nawet bezbronnych dzieci. Jak tak sobie o tym wszystkim myślę, to z punktu widzenia osoby, która nie zna Boga, wątpliwości do tego, czy na pewno nad wszystkim panuje, myślę, że są racjonalne. Jednak jestem przekonany, że Bóg nie robi nic bez celu. Że czytając różne historie biblijne i też słysząc historie różnych ludzi nawróconych, świadectwa, nie mam wątpliwości co do tego. Takim moim ulubionym przykładem w tej kwestii jest rodowód Jezusa. Otóż po upadku Adama i Ewy Bóg zdawał sobie sprawę z tego, że na świecie pojawił się na stałe grzech i wiedział, że może temu zapobiec jedynie przez śmierć Jezusa na krzyżu. I czytamy w Starym Testamencie historię przodków Jezusa, na przykład Abrahama, który był gotowy poświęcić swojego jedynego syna Izaaka. Czytamy później historię Rut, której los został złączony z Boazem. O tym czytamy historię naprawdę nic nieznaczącego pasterza, którego Bóg uczynił tak naprawdę na największego króla w historii Izraela. Czytamy o tym, jak Bóg składa Dawidowi obietnicę, że z jego rodu narodzi się potomek, którego królestwo będzie trwać na wieki. I mimo późniejszego rozłamu w Izraelu, mimo różnych wojen, intryg w rodzinie królewskiej, mimo tego, że tak naprawdę większość królów Judy była Bogu nieposłuszna i w ogóle nie szanowała jego imienia, także Bóg miał prawo zmieść ich z powierzchni ziemi, mimo tego, że później Juda zostaje uprowadzona do Babilonu, ostatecznie z tego rodu rodzi się Zbawiciel. Mi to właśnie w niesamowity sposób pokazuje Boże działanie i panowanie nad historią w Starym Testamencie. A to wszystko dlatego, żeby móc nas uratować od śmierci. Czasem Boże działanie może wykraczać bardzo daleko poza horyzonty naszej wyobraźni. Przeczytajmy końcówkę tej historii. Król natomiast rozkazał sprowadzić tych, którzy tak złośliwie oskarżyli Daniela. Wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony. Zanim dosięgnęli dna jamy, lwy rzuciły się na nich i pokruszyły im kości. Następnie król Dariusz napisał list do wszystkich ludów, narodów i języków zamieszkujących całą ziemię. Pokój niech wam się pomnaża. Ustanowiłem przepis, zgodnie z którym na całym obszarze mojego królestwa należy okazywać cześć i szacunek Bogu Daniela. On jest Bogiem żywym i on trwa na wieki. Jego królestwo jest niezniszczalne. Jego władza będzie trwać do końca. On wybawia i ratuje. Czyni znaki i cuda w niebie i na ziemi. On jest też tym, który Daniela wyrwał z mocy lwów. Potem Danielowi wiodło się już dobrze za panowania Dariusza i za panowania Cyrusa Persa. Myślę, że sednem tej historii i takim finalnym zamiarem Boga nie jest to, żeby ocalić życie Daniela dla samego ocalenia, tylko to, że właśnie w ten sposób widoczne Boże działanie, które doświadczył król Dariusz, zaskutkowało tym, że wydał on dekret, zgodnie z którym Boże imię zostało rozpowszechnione w całym królestwie i że wszyscy wierni ludzie nie musieli się już ukrywać, ale mogli jawnie wielbić jedynego Boga. Być może to nawrócenie króla Dariusza w tej historii jest wątpliwe, ale myślę, że na pewno to wydarzenie odcisnęło się na jego charakterze i postawie. Nawet gdy Bóg zdecyduje się nas zabrać z tego świata w ekstremalnych okolicznościach, to nasza postawa wobec Niego może być inspiracją i zachętą dla ludzi z naszego otoczenia, albo nawet ludzi nie z naszego otoczenia. Może też być tak, że Bóg, który jest Panem i Władcą czasu, po prostu uznał, że nasze zadanie na ziemi zostało już zakończone i postanawia nas do siebie zabrać. Bardzo inspirująca jest historia dosyć znana dwóch misjonarzy, którzy działali w latach 50. XX wieku, Jima i Elizabeth Elliot. Byli to ludzie wierni Bogu, którzy mieli pragnienie poznawania Go, studiowali Boże Słowo i oprócz tego czuli takie powołanie do głoszenia Ewangelii. Chcieli to zrobić w konkretnym miejscu, wśród, można powiedzieć, dzikiego ludu Huaorani w Ekwadorze. Lud ten miał taką reputację, że nie są przyjaźnie nastawieni do obcych. Są wręcz agresywni. Jednak Jima i też jego ekipy nie odstraszyło to, ale wpadli na taki pomysł, żeby na początku z bezpiecznej odległości z samolotu podarowywać tym ludziom prezenty, żeby pokazać, że nie mają wrogich zamiarów. Robili tak przez parę tygodni. Te prezenty były zabierane, czasem zwracane. W końcu uznali, że pora, żeby doszło do bezpośredniego kontaktu. Także rozbili obóz i tam spotkali chyba dwójkę czy trójkę ludzi właśnie z tego ludu. Mieli tam krótką okazję chyba przez parę dni z nimi spędzić czas. I po czym ci ludzie zaczęli wołać więcej członków tego plemienia. Ale jak się okazało, ci ludzie nie przybyli tam w celu, żeby ich słuchać, tylko po to, żeby ich zabić. I ci misjonarze zostali zamordowani. I można by powiedzieć, że ta wyprawa była głupia i bezcelowa, ale Boże działanie w tej historii tak naprawdę dopiero się miało objawić. Otóż mniej więcej 2 lata później właśnie jego żona Elizabeth wraz z ich małym 3-letnim dzieckiem, córką, udała się zainspirowana właśnie działalnością męża dokładnie w to samo miejsce. I tym razem nie ci ludzie przyjęli ich. Mieli okazję tam zamieszkać i przez swój okres przebywania tam pokazywać i świadczyć o miłości i głosić Ewangelię. W rezultacie czego bardzo sporo członków właśnie tego plemienia przyszło do Jezusa. I na pewno by się nie wydarzyło to, gdyby nie ta wcześniejsza wyprawa Jima Elliota. Z jednej strony swoją postawą, swoją działalnością zainspirował on swoich najbliższych, a też bardzo prawdopodobne, że w ciągu tych kilku dni kontaktu z tą małą grupą ludzi zasiał jakieś ziarnko, które przy następnej okazji wykiełkowało. I myślę, że czasem nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dalekosiężne i rozległe w skutkach mogą być nasze decyzje, które podejmujemy z myślą o Bogu. Ale nie jest to powodem tego, że my mamy jakąś niesamowitą aurę albo charyzmę, tylko jest to powodem tego, że jest z nami Bóg, który jest potężny i któremu nie jest w stanie nic przeszkodzić na ziemi. Jak ani najpotężniejsi władcy, ani dzikie zwierzęta. I mi ta historia oddaje takiej odwagi, jest dla mnie zachętą i pokazuje mi, że nawet w tych najtrudniejszych okolicznościach Bóg panuje nad historią całego świata i nad życiem każdego z nas. A nasze trudne decyzje podjęte z myślą o nim, potrafi obrócić w coś niesamowitego. Przez takie wydarzenia w swoim życiu Bóg też kształtuje nas, nasz charakter, naszą wytrwałość i naszą konsekwencję. A ludzie z takimi cechami bez wątpienia są bardzo ważną częścią jego planu. Najlepszym przykładem konsekwencji jest dla nas Bóg. On od samego początku aż do końca konsekwentnie realizuje swój plan dla świata i dla każdego z nas. Jego słowo jest prawdą. Widzimy, jak proroctwa się spełniają i on dotrzymuje swoich wszystkich obietnic. Takiego mamy Boga. Dlatego bądź wytrwały i konsekwentny w swojej wierze. Przy tobie jest Bóg, który zawsze się o ciebie troszczy i który potrafi zmienić nawet najbardziej beznadziejne sytuacje w takie, które przynoszą piękne owoce.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.